Dzisiaj będzie tak troszkę kontynuacja tego, co było tydzień temu. Ja przeczytam najpierw dwa fragmenty, które gdzieś ostatnio jakoś cały czas gdzieś zajmują moje serce i widzę, że wszystko, co Bóg gdzieś mówi, one dotyczą gdzieś tych tematów. Pierwszy to jest ten drugi Koryntian 5:15, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony, tak? Więc to jest ten fragment, o którym mówiliśmy, że nie wystarczy żyć, że nie grzeszysz, że nie masz jakichś wielkich grzechów. To nie jest wystarczające, że wielu chrześcijan na tym poprzestaje, tak? Że byłem alkoholikiem, dzisiaj już nie piję. To jest dobrze, ale tutaj ten fragment mówi, to nie jest coś, co wystarcza. Że pragnieniem Jezusa, który oddał życie za nas, jest to, żebyśmy my dzisiaj żyli dla Niego. To znaczy, żebyśmy zostawili nasze egoistyczne życie, nasze plany cielesne, nasze pragnienia różne cielesne dotyczące nas, naszego życia, naszych rodzin, i abyśmy szukali woli Jezusa dla naszego życia. I abyśmy żyli tak, by wypełniać tą wolę. Tak? To jest ten fragment. A drugi, ja czytałem. Tydzień temu ten fragment, i to jest coś, co tydzień temu my w czwartek u Marcina tak przyszło do naszego serca dosyć mocno. I to są Dzieje Apostolskie 20, 26, 27. To jest ten fragment wypowiedzi apostoła Pawła do starszych z Efezu, którzy przyszli, z którymi widział się ostatni raz, bo już miał objawienie, że się więcej z nimi nie będzie widział. I powiedział tam takie słowa. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. I to jest coś, co tak naprawdę dotknęło jakoś naszego serca. I tak jak ja to rozumiem, przypomnę, rozumiem tak, że Paweł im głosił całą wolę Bożą. To znaczy, on mówił im o możliwości utraty zbawienia. On mówił im, w jaki sposób ty możesz to utracić? Mówi, ja wam nie mówiłem tylko fajnych rzeczy i łatwych rzeczy, ja mówię wam, objawiłem całą wolę Bożą odnośnie życia chrześcijańskiego, dlatego ja dzisiaj, mówi, nie będę winien niczyjej krwi. To, co wy dalej zrobicie ze swoim życiem, kiedy ja już odjadę, kiedy mnie więcej nie będzie pośród was, to jest wasza odpowiedzialność. Moja odpowiedzialność była taka, że wam oznajmiłem całą wolę Bożą, tak? I to jest coś, co za tym słowem przyszło, że nam też Bóg zaczął objawiać całą wolę Bożą, a nie może teraz dopiero, ale jakiś kładzie nacisk, wierzę, Duch Święty, że mówimy też o rzeczach trudnych. Że nie mówimy tylko o rzeczach przyjemnych, lekkich i łatwych, ale też mówimy o życiach, o rzeczach, które są trudne, ale które dotyczą naszej wieczności, naszego życia. Są to rzeczy bardzo ważne. I tak jak ja tydzień temu mówiłem o pewnych właśnie możliwościach, tak, utraty zbawienia, pokazywałem pewne fragmenty, gdzie apostoł Paweł mówił o tym, nauczał o tym, i widzieliśmy, że absolutnie to nie jest tak, że człowiek, który się narodza na nowo, on powinien się po prostu rozluźnić, wyluzować, po prostu nic nie robić i po prostu myślę, że to jest wszystko, co on ma i super, tak. I teraz w ten czwartek u Marcina, tak jakby wierzę, że Duch Święty nam dawał dalszą kontynuację. To było niesamowite. Myśmy w ogóle o tym nie myśleli. Żeśmy znowu się modlili, żeby Pan jakoś pokierował to spotkanie. I to jest fantastycznie to widzieć, jak zaczynamy od jakichś wersetów i jak później to jest takie, to jest bardzo szerokie na początku, że tak powiem, ten przedział tematów, przez który lecimy, bo co ty masz w sercu, co ty masz w sercu, a później to jest tak, jakby to Duch Święty zawęża, zawęża, zawęża i kończymy naprawdę na takim fantastycznym jakimś ukierunkowaniu po prostu tego słowa. I ludzie, którzy brali w tym udział, mogą poświadczyć, że takie rzeczy się działy. Więc dzisiaj chcę mówić o dalszych rzeczach. Może zacznę od Mateusza 25. To jest fragment, którego ja nie chciałem tydzień temu dotknąć. On jest ciężki, jest trudny. W ogóle myślę, że go nie bardzo w kościele lubimy dotykać. Nie bardzo słyszałem kazania w tym temacie. Nie jest łatwy, może tak do zrozumienia, Ale kiedy mówiłem o tydzień temu o możliwości utraty zbawienia, na przykład mówiliśmy też o tym słudze, o tym szafarzu, który odszedł, tak? Odszedł od szafarstwa. Po prostu pomyślał sobie, pan zwleka z przyjściem, zaczął pić, tak? Wrócił do starego stylu życia grzesznego, zaczął bić w swoje współsługi i tak dalej. I wiemy, że to, co Jezus mówi, że życie takiego człowieka może się skończyć nagle. Nagle, niespodziewanie, że Jezus powiedział, że przyjdzie Pan w dniu, w którym On się nie spodziewa. I później mówi jeszcze straszniejszą rzecz, bo usunie go i jego los będzie tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. I to jest straszne, tak? I ja nawet powiedziałem świadectwa, że to się zdarza, że umierają liderzy, pastorzy w sposób nagły, nie mający możliwości pokuty. A później się okazuje, że trwali w grzechach przez dłuższy czas, tak? To są bardzo poważne rzeczy, o których rozmawiamy. I ta cała wypowiedź Jezusa dotycząca czasów ostatecznych, ona też mówi o innym przykładzie. I ja dzisiaj chcę ten inny przeczytać. Się to nazywa u nas podobieństwo o talentach. Ktoś sobie tak to nazwał, 25 rozdział Mateusza od 14 wersetu. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2, a ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł, panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego, dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł, panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego, dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł, panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi, oto masz co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan, jego sługo zły i leniwy. Wiedziałem, że wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest trudny fragment, naprawdę. Jezus go zaczyna. On cały ten kontekst wypowiedzi, tutaj różne, on mówi ciągle o Królestwie Bożym. On mówi, jak będzie w Królestwie Bożym. 25 rozdział na przykład zaczyna się, kiedy on mówi o tych pannach, mądrych i głupich, on mówi, wtedy podobne będzie królestwo. Tutaj, 14, kiedy kończy wypowiedź o pannach, on zaczyna, będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi. Więc on pokazuje, jak będzie w jego królestwie, kiedy on wróci. I podaje tą przypowieść, ten obraz, co my możemy się dowiedzieć. Na pewno to, co tu czytamy, dotyczy wierzących. Występują tylko tutaj słudzy. Jest podobna fragment w Łukasza, gdzie kiedyś to mówiliśmy o tym, gdzie tam jest inny podział, że są sługi i są ci, którzy nie chcieli, aby Jezus nad nimi panował. Tak? I tam jest inny podział. Ale tutaj w tym fragmencie znajdujemy tylko sługi. Tylko. Tu jest powiedziane w tym pierwszym wersecie, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Czyli dotyczy to nas. Dotyczy to nas. Jest to o nas przypowieść. Kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa i która mówi o jakimś obrazie Boga, o którym często nie mówimy. Ta przypowieść pokazuje obraz Boga, który inwestując chce mieć zysk. To jest coś, co bardzo jasno wybija się z tej przypowieści. On nie daje mi czegoś, żebym ja z tym nie zrobił nic. Nie daje mi czegoś, żebym poszedł roztrwonił. On daje mi coś, żebym ja dla niego tym obracał i żeby on, kiedy wróci, miał zysk. Kochani, to jest bardzo poważna myśl. To jest pewien obraz Boga, jak mówię, o którym wielu w ogóle tak nie myśli. Ale często nasze życie polega na tym, ja jestem zbawiony, to jest super, to jest wszystko. I żyję dla siebie, i żyję dla swoich pragnień, dla swoich cielesnych pożądliwości. I nie robię nic z tym, co otrzymałem. I to, co tutaj jeszcze widzimy w tej przypowieści, tak? Tych dwóch pierwszych, którzy przynieśli zysk, podwoili, można powiedzieć, tak? Ten pięć miał jeszcze następne pięć, ten dwa miał następne dwa. Oni zostali nagrodzeni. Więc to nie jest prosto to zrozumieć. Jeśli moje życie przyniesie zysk dla Jezusa w Jego Królestwie, kiedy stanę przed Nim, usłyszę dobry sługo i wierny i będę nagrodzony. Ten trzeci nie zrobił nic. On nie zrobił nic. Można powiedzieć, tak jak Kuba mówił, że chodzi o owocowanie. Jego życie nie przyniosło owocu dla Jezusa i dla Jego Królestwa. On żył tu na ziemi jako nowonarodzony człowiek, ale jego życie nie przyniosło nic dla Bożego Królestwa. I to, gdzie ten człowiek kończy w tej przypowieści. I teraz posłuchajcie, bo to jest trudne. Jest taka możliwość, skoro Jezus tak przedstawia tą sprawę, że z takiego powodu można trafić, jak to jest powiedziane, na zewnątrz. Tak? I tydzień temu ja powiedziałem, są różne koncepcje piekła. Piekło jest takie, takie, jest przedpiekło, jest... Różnie kombinują, ale my żeśmy stwierdzili jedno, tak? Jak ktoś powiedział, Marian mi powiedział, że ktoś powiedział, że piekło będzie tam, gdzie nie będzie Jezusa. Tak? I to jest wystarczające. Ja nie chcę spróbować, jak jest na zewnątrz, tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Tak? I to, co Paweł mówił, my też nie chcemy was tak nauczać, żeby ktoś z was tam skończył. My chcemy głosić tak i żyć tak, aby usłyszeć dobry sługo wierny, tak? Wejdź do radości swego Pana. I tutaj, wiecie, to słowo jeszcze jest powiedziane, 30 ten werset, to jest powiedziane, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To słowo nieużyteczny, to jest słowo bezwartościowy, bezużyteczny, niezdatny do czegoś. Tak Jezus określił tego sługę. To był sługa. Ale został określony jako bezwartościowy, bezużyteczny, niezdatny do czegoś. Tylko jeszcze w jednym miejscu występuje to słowo i to jest bardzo ciekawe. 17:10 Więc mówimy o takiej koncepcji teraz, że w takim obrazie Boga, naszego życia, że Bóg nam coś powierza i chce, żebyśmy dla Niego przynieśli zysk. I teraz przeczytam 2 Koryntian 5, 10 werset. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I tu jest następny jakiś tak werset, który nam pokazuje, że nasze życie zostanie rozliczone. I tu jest mowa o sądzie Chrystusowym. Nie jest tu mowa o sądzie nad niewierzącymi ludźmi. Jest mowa o sądzie dla ludzi wierzących. To znaczy, że każdy z nas stanie na tym sądzie Chrystusowym i przed Jezusem zostanie rozliczony z tego, jak spędził swoje życie na ziemi po zbawieniu. Co dalej zrobiliśmy z naszym życiem? John Bevere, który jeździ po całym świecie, on powiedział, że bardzo wielu chrześcijan w ogóle nie jest tego świadomych. Kompletnie. Że my tylko łapiemy, że kto uwierzy, nie będzie sądzony i halleluja. Ale tak nie będzie. Ten fragment, który wcześniej czytaliśmy z Mateusza, on właśnie o tym mówi, że ten moment przyjścia, powrotu Pana, to jest moment rozliczenia naszego życia. Tak to będzie wyglądać. I dalej następny werset mówi Paweł, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniu waszym, waszych, w sumieniach waszych jest to jawne. Więc Paweł mówi, że ten rodzaj myślenia powoduje, że zaczynamy żyć w zdrowej bojaźni pańskiej. To jest coś, co powinno towarzyszyć naszemu życiu na ziemi. W 1 Piotra jest napisane, że jeśli wzywamy jako Ojca, tak, tego, który sądzi sprawiedliwie wszystkich, bez względu na... Jak tam jest? Że nie ma względu na osobę, ale sądzi wszystkich sprawiedliwie według uczynków, będzie sądził, żebyśmy czas naszego pielgrzymowania, tak, spędzili w bojaźni. Gdzie indziej jest napisane z drżeniem i z bojaźnią. Zbawienie swoje sprawujcie. I powiem wam, że to jest tak odmienne od tego, jak często dzisiaj my jako wierzący spędzamy nasze życie. I wiecie, John Bevere w tym nauczaniu takim prowadzonym przez wieczność mówi o czymś takim, ja wierzę, ja się zgadzam z tym, że będziemy my wszyscy sądzeni według tego, co mieliśmy zrobić. To znaczy według łaski, którą Bóg wyznaczył naszemu życiu. W Efezjan 2:10 jest napisane, że Bóg przeznaczył nas do dobrych uczynków, które przygotował wcześniej, abyśmy w nich chodzili. Tak? U nas tak, w warszawskiej tak nie jest, ale w oryginale tak jest. Że Bóg wcześniej przygotował uczynki dla każdego z nas, abyśmy w nich chodzili. I ten sąd Chrystusowy, on będzie polegał na tym, że moje życie zostanie porównane, ile ja uczyniłem z tego, co Bóg dla mnie przewidział, abym uczynił. I on na przykład mówi, że to może wyglądać tak, że na przykład jesteś na tym sądzie Chrystusowym.
Tak.
I na przykład Jezus mówi do jakiegoś człowieka, pastorze John, wstań i zdaj sprawę za to, jak pasłeś owce, które ci powierzyłem. A ten człowiek wstaje, zdezorientowany, nigdy nie był pasterzem i mówi, ale chyba skarbniku John. A Jezus mówi, pasterzu John, co uczyniłeś z owcami, które miałeś paść? Dlaczego? Dlatego, że właśnie my będziemy sądzeni według tego, co Bóg przeznaczył, byśmy zrobili. A nie według tego, co myśmy sami zrobili. Teraz to, co w tej przypowieści, którą czytałem na początku, w 25 Mateusza, tam jest powiedziane o talentach, o pieniądzach. Jak to się ma do nas? Co my otrzymujemy? Czym mamy obracać? To jest ważne pytanie. I przeczytam fragment z Efezjan, listu. Chyba 4 rozdział to będzie. Tak. 4:7. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Tu jest powiedziane o Kościele, że każdemu z nas została dana jakaś miara łaski według daru Chrystusowego. Każdy z nas, każdemu z nas Bóg w Chrystusie przeznaczył jakąś miarę łaski. Ona jest inna dla każdego z nas. Tak? Paweł na przykład mówi w Rzymian, że żeby każdy z nas myślał o sobie stosownie do miary wiary, jaką Bóg każdemu udzielił. I później mówi o różnych darach Ducha Świętego. Więc każdemu z nas w momencie, kiedy się nawracamy, jest udzielana miara łaski według daru Chrystusowego. Dostajesz zbawienie, dostajesz nowe życie, dostajesz Ducha Świętego i w tym Duchu Świętym, w tym pakiecie jest jakaś miara łaski dla każdego z nas. I teraz chodzi o to, że my właśnie tą miarą łaski, którą każdy z nas otrzymuje, mamy odnaleźć w naszym życiu i mamy nią obracać dla Królestwa Bożego. O to chodzi. Jest też powiedziane, że jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski usługujcie sobie nawzajem darami duchowymi, które każdy otrzymał. Jest to rodzaj szafarstwa. Jest to coś, co powierza nam Pan na ten czas naszego pobytu na ziemi. To jest coś, co w niebie nie będzie potrzebne. Ale dzisiaj w kościele, w którym Bóg cię umieszcza, w mieście, w którym Bóg cię umieszcza, w środowisku masz coś, co zostało ci przekazane jako miara łaski, co Jezus chce, abyś ty to odkrył, uzewnętrznił i abyś tym obracał dla dobra budowania Jego Królestwa i Jego Kościoła. Tak to wygląda. I jest tu powiedziane, każdemu to zostało dane. Każdy ma inny. Nie każdy będzie apostołem. Nie każdy musi stanąć tutaj i głosić kazania. Są różne dary łaski, przeróżne dary łaski. Ale ty musisz mieć pragnienie i determinację, aby poznać swój dar łaski. I aby poznać swoją miarę łaski. Ta miara tutaj w ogóle w Efezjan powiedziana, to jest takie słowo, miara, odmierzona długość, wielkość, właściwa miara, proporcja. Każdy z nas coś dostał, co mu zostało odmierzone od Pana, jakiegoś rodzaju namaszczenie, uzdolnienie przez Ducha Świętego. Coś, co jest wyjątkowe dla ciebie. I coś, co Pan chce, żebyś odkrył i zaczął tym obracać. Więc to, z czego my zostaniemy rozliczeni, kiedy Pan powróci, co zrobiliśmy z tą miarą łaski? To są te talenty, które każdy z nas dostał. Każdy z nas otrzymał pewną miarę łaski. Zakopanie tego oznacza niezrobienie nic, aby odkryć to w swoim życiu. I nie używanie tego. Kompletne zagubienie pewnej miary łaski, przejawu Ducha Świętego, który miał w tobie się manifestować. To jest zakopanie tego talentu. Zobaczmy, jak Paweł mówi o tej łasce. 1 Koryntian 15:10. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. On mówi tutaj o swoim życiu. My wiemy, że on otrzymał powołanie, aby być apostołem, aby głosić Ewangelię, aby zakładać kościoły. I on mówi, że wszystko, jak wygląda moje życie, moja służba, mówi, ja z Bożej łaski jestem tylko tym, kim jestem. To wszystko jest manifestacją Bożej łaski w moim życiu. Ale mówi, ale ta łaska nie była daremna. Mogłaby być, ale mówi, nie była. Ale pracowałem więcej niż wszyscy inni. Łaska w jego życiu przełożyła się na ciężką pracę wśród prześladowań, ale przyniosła owoc. I my wiemy, co on mówi później w Tymoteusza, kiedy mówi, ja dokonałem biegu, ja zachowałem wiarę, a teraz idę i czeka mnie korona chwały. On, odchodząc z tego życia, kompletnie wiedział, że żył tak, jak powinien żyć, był w miejscu, w którym powinien być, robił rzeczy, które powinien robić. I odchodzi bez żadnego ale. Co go spotka, kiedy stanie przed Jezusem? 1 Koryntian 9, 24. Może jeszcze wcześniej, od 22. Tu znów Paweł mówi o swoim życiu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście zdobyli nagrodę. Abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy wieniec zdobyć, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Wiecie, kiedy on już odkrył swoje powołanie, kiedy Jezus objawił jemu, co on ma robić, on wszystko inne podporządkował do tego, aby żyć tu tak, by wypełnić wolę Bożą w swoim życiu. Wszystko. Wszystko. On przyrównuje, on mówi o życiu każdego z nas, że powinno tak wyglądać. Że bierzesz udział w biegu i masz przed sobą cel. I jeszcze biegnąc do tego celu po drodze, wstrzymujesz się od wszystkiego, co chciałoby cię od tego celu odciągnąć. To jest styl życia, który powinniśmy złapać. I teraz myślę, że często my żyjemy w taki sposób, że albo nie odkryliśmy tego celu, albo zapominamy o tym celu i wtedy nasze życie staje się takie nijakie, ale to jeszcze nie to słowo. Nie ma żadnej motywacji w naszym życiu. Że tak powiem, Jezus powiedział, wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. A my, kiedy to tracimy, to my zaczynamy w ogóle zapominać, dokąd my idziemy. Zapominamy o tym, że czeka nas wieczność, że Pan wraca, że wszystko przed nami. Zaczynamy żyć, skupiając się tutaj, tylko na jakichś rzeczach. Tu jest powiedziane, od wszystkiego się wstrzymuje ten zawodnik, aby dokonać biegu. Są rzeczy, które zatrzymują, chcą zatrzymać nas wszystkich. Są. To może być cokolwiek. Powiem wam, jak jest ze mną. Kiedy się nawróciłem, miałem niesamowite pragnienie zwiastowania Ewangelii zgubionym. I to robiłem. Praktycznie prawie każdego dnia gdzieś człowiek wychodził na miasto i zwiastował. Potem w pewnym momencie gdzieś mojego życia zaczęły się dziać takie rzeczy, że czytając Biblię zaczynały mi jakieś różne myśli przychodzić. Ja brałem jakiś długopis, zaczynałem to pisać. Często później było tak, że kiedy była jakaś grupa domowa, ja odczuwałem, żeby się tym podzielić. Zaczynałem się tym dzielić, czułem namaszczenie, widziałem, że innych to dotyka, że są budowani. Ale też szybko założyłem, żeby to się działo, to ja muszę mieć swój czas z Bogiem. Więc ja zobaczyłem, tak, że ja coś mam. Zobaczyłem, że mam coś, co jest mi dane, tak? Ale żeby to funkcjonowało tak, jak Pan chce, ja potrzebuję mieć ten styl życia. Ja potrzebuję być w tym biegu. Ja potrzebuję się wstrzymywać od niektórych rzeczy. Wiecie, na przykład w czwartek, kiedy naprawdę mieliśmy wspaniały czas i znowu po 11 w nocy skończyliśmy u Marcina, i ja prawie przypadkiem tam trafiłem. Ja już tak nie chciałem iść. Byłem zmęczony. Nie chciało mi się. Ale pojechałem. I znalazłem tam łaskę. Znalazłem Boże życie. I to jest tak, że wiecie, my często mamy takie myślenie, że chcemy, niech prorok nam przyjedzie i niech nam wyprorokuje, jakie jest nasze powołanie. A powiem wam, że to, co ja widzę w swoim życiu, w życiu innych, jeśli żyjesz normalnie z Bogiem, blisko, w dobrej relacji z Nim, każdego dnia, to jest niemożliwe, że to, co On włożył w ciebie, żeby się nie objawiło. Jezus, kiedy mówił o królestwie, On powiedział, że nawet śpi człowiek, a ono rośnie. Więc bardzo ważne jest, żeby żyć w taki sposób, gdzie Duch Święty ma wolność w twoim życiu. Gdzie doświadczasz, że Duch Święty cię napełnia. Że doświadczasz prowadzenia Ducha, Jego pragnienia. Wtedy to, co On ciebie włożył, to będzie wyprowadzone na światło. I to będzie widoczne. Proroctw nie będziesz potrzebować. Żadnych. I wiecie, kiedy Biwir... Mi się to przypominało właśnie w czwartek często, co on mówił. Kiedy jeździł po świecie i kiedy zadawał właśnie pytanie o tym, ilu ludzi zna swoje powołanie, miejsce w kościele, mówił, że około 10% w kościołach na całym świecie ludzi odpowiada pozytywnie. W kontekście tego, co czytaliśmy o talentach, uważam, że jest to tragiczny bilans. Jest to tragiczny bilans. Czyli 90% ludzi, tak, wierzących, sług, nie odkrywa tego, nic z tym nie robi i można powiedzieć, jest to w stanie zakopania. Nie jest to obracane, tak? I powiem wam, że myślę, że często tak bywa, że my się tym nie przejmujemy. Słyszałem naprawdę sporo świadectw ludzi usługujących, którzy odkryli swoje powołanie poszcząc. Że kiedy dotarło do nich, że coś Bóg dla nich ma, oni potraktowali to z taką powagą, że zaczęli pościć i modlić się o to: Panie, pokaż mi, co to jest. Pokaż mi, co masz dla mnie. I często wtedy odkrywali to. I powiem wam, myślę, że każdy powinien być w tym temacie zdeterminowany. I nie oczekiwać, że ktoś za niego się zdeterminuje. Wiecie, wielu ludzi naprawdę rozmawiali ze mną i na przykład mówili taką opinię, że to my mamy powiedzieć ludziom, co oni mają robić. Wierzę, że to się dzieje nieraz, tak? Ale naprawdę, jak ja to rozumiem, najnormalniejszą drogą jest taką, że każdy ma relację z nas z Bogiem. zdrową, normalną relację z Bogiem. Gdzie jest w stanie słyszeć Boga i gdzie jest w stanie być kierowany przez Ducha. To jest najnormalniejsze. Wierzę, że najzdrowsze jest to, kiedy my możemy to potwierdzić, coś, co osoba sama już ma w sercu. Ale jeśli to jest tak, tak, że nic nie robimy, żeby to odkryć i chcemy tylko od proroka do proroka, żeby prorok nam przed to powiedział, ja nie bardzo tak to widzę. I nawet słyszałem rzeczy, gdzie ludzie poszli za pewnymi proroctwami i jak dzisiaj patrzę, to ja nie widzę owocu w tym. I chcę teraz przeczytać jeszcze Izajasza, 5 rozdział. To się nazywa Pieśń o Winnicy. I tu jest też pokazany obraz Boga, który chce owocu. Który inwestując, on oczekuje owocu. I od 1 wersetu jest tak. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy, mężowie judcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przycinała ani okopywana, nie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Sprawiedliwości, a oto krzyk. I tu jest obraz Izraela, gdzie Bóg mówi, że 3 razy tutaj mówi, oczekiwałem owocu. I zadaje Bóg takie pytanie w 4 rozdziale, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy? I to jest pytanie retoryczne, tak? Nic więcej nie można było uczynić. To znaczy, że ta winnica, którą był wtedy Izrael, ona miała wszystko, czego potrzebowała, aby wydać właściwy owoc. Dlaczego nie wydała? Z powodu ich nieposłuszeństwa. I kiedyś w modlitwie Bóg przemówił do mnie tym fragmentem i powiedział mi, że nikt z nas, kiedy stanie na tym sądzie Chrystusowym, nie będzie mógł powiedzieć, że nie wyszło mi w życiu, bo Ty, Jezu, coś źle zrobiłeś. To jest poważna myśl. Tu Jezus zadał jej pytanie, co jeszcze można było zrobić? Jeśli chodzi o nasze życie, Pan daje nam wszystko, czego potrzebujemy, aby przynieść owoc. Jeśli tego owocu nie przyniesiemy, to tylko dlatego, że dokonaliśmy złych wyborów. Nikt z nas naprawdę, kiedy tam stanie, nie będzie mógł powiedzieć, Jezu, Ty nawaliłeś. Czegoś mi nie dałeś, czegoś nie zrobiłeś, czego ja potrzebowałem, by przynieść owoc. Wiecie, jeśli upadniesz i zgrzeszysz, jest Jego krew. Możesz przyjść, wyznać. Masz Ducha Świętego, o którym jest powiedziane, wprowadza we wszelką prawdę. Brakuje ci mądrości, Słowo mówi, możesz się modlić. Masz Kościół, masz braci i siostry, masz problemy, możesz przyjść. Możesz prosić o modlitwę. Będziesz podniesiony. Naprawdę wierzę, że osoba, która w sercu ma okej i chce, ona będzie w tym miejscu, gdzie będzie przynosić owoc. Kiedy życie Dawida Wilkersona miało przynieść owoc, Bóg mu powiedział, żeby przestał oglądać filmy wieczorami, kiedy wraca do domu, tak? Wtedy zaczęła się poważna jego służba. Do tej pory on był gdzieś wiejskim pastorem, o którym nikt nic nie wiedział. Siedział sobie gdzieś na wsi, po prostu miał 50 osób i już. I codziennie oglądał westerny, się relaksował przy westernach, tak? Tak to wyglądało. I pewnego dnia usłyszał, jeśli ty to wyłączysz i ten czas zamienisz na modlitwę, Ja Ciebie użyję. Tak? I dzisiaj Dawid Wilkerson, go znamy wszyscy na całym świecie. Tak? Jeszcze jeden fragment przeczytam. Ewangelia Marka 13, 31. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. Tak? Więc Jezus mówi tutaj o swoim powrocie i mówi znów o Królestwie Bożym, że to jest tak, jak Pan, który wyznaczył wszystkim zadania i wyjechał. To jest powiedziane, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie. I mówi, to co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie, że kiedy wrócę, nie chcę was zastać śpiącymi. W tym kontekście oznacza to, że każdy z nas ma zadanie w Królestwie Bożym. Królestwo Boże jest przyrównane tutaj do jakiejś gospodarki, tak? Jakiś folwark, gospodarka. I każdy z nas tam jest i jest powiedziane, każdy z nas otrzymał zadanie. I Pan wyjechał. I Pan pewnego dnia, i tu jest też napisane, kiedy się nie spodziewamy, On wróci. I mówi, chcę zastać Ciebie w miejscu, w którym Cię wyznaczyłem. W zadaniu, które Tobie dałem. To jest czuwanie. To jest oczekiwanie na Jego powrót. Każdy otrzymał zadanie. Okay? Jeśli mi wyznaczył kozy, to ja chcę być znaleziony przy kozach. Ja nie chcę mieć ambicji, żeby nie wiadomo, co tam robić. Mi wystarczy, że znajdę zadanie, które On mi dał i będę wierny w swoim życiu temu zadaniu. I kiedy On wróci i zastanie mnie czuwającego przy tym zadaniu, które mi wyznaczył, ja usłyszę dobry, sługo i wierny. I to jest niezależne. Może być apostoł, który przyprowadzi miliony ludzi do Chrystusa, a możesz ty być w kościele, gdzie masz dar zachęcania innych i jesteś w tym wierny. I ty otrzymasz koronę i ten człowiek otrzyma koronę, bo korona jest za wierność w tym, do czego Pan nas wyznacza. I problemem będzie to, kiedy on wróci, a mnie nie ma na posterunku. I moje zadanie, prawdopodobnie ktoś dostał inny, albo jest tam spustoszenie, które zrobił wróg. Dlatego, że ja nie byłem w miejscu, w którym jestem. I powiem, te pięć darów służb, tak, że apostołowie, pastorzy, ewangeliści, nauczyciele, prorocy, jest napisane, niewielu jest tymi. Ale Jezus tu mówi, że każdy dostał zadanie. I tak jak ja to rozumiem, to jest to, co ja już powiedziałem wcześniej. Czwarty rozdział pierwszego Piotra, 10 werset. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Tu nie jest mowa, że musisz być pasterzem, ewangelistą, ale tu jest mowa o tym, że znalazłeś coś w swoim życiu, co Pan ci dał. To jest duchowa zdolność. To nie jest naturalne uzdolnienie. To jest coś, co Duch Święty ci daje. Ta zdolność. I jako dobry szafarz usługujesz tym drugim. Może to jest na przykład dar proroctwa. Tak? Nie musi być od razu człowiek jakimś prorokiem, wiadomo jakim. Ale on przychodzi i on w kościele, na spotkaniach, grupach domowych, on dzieli się tym z ludźmi. On tym obraca. I wiecie, my w czwartek taką podjęliśmy decyzję, żeby pościć. My dzisiaj pościmy z Marcinem. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pości. Tak? I pościmy właśnie w tym temacie, że chcemy, żeby Pan nam, tak? Żeby Pan mówił do nas o naszym życiu. Czy nasze dzisiaj życie, czy my czuwamy, ja to tak powiem. Czy ja jestem w miejscu dzisiaj, w którym ja powinienem być? I czy ja robię rzeczy, które powinienem robić? Tak, chodź Marcin, może.
Zakończę to jednym wersetem, który tak nakierował nas na ten temat w ostatni czwartek. To jest przypowieści Salomona 12:1. Kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, jest głupi. Jeszcze raz to przeczytam. Kto miłuje karność, miłuje mądrość. Kto nienawidzi karcenia, jest głupi. To jest bardzo mocne słowo, bo my często, każdy z nas chce być uznany za mądrego, tak? Każdy z nas. Więc jeżeli chcemy być uznani za mądrych w oczach innych lub w oczach nas samych, to mądra osoba lubi karcenie. Tutaj akurat nasza Biblia tłumaczy to słowo jako karcenie i ta karność czy karcenie kojarzy nam się tak ostro, tak boleśnie. Tysiąclatka mówi na ten temat napomnienie lub nagana. W tłumaczeniu King James Version było instructions, czyli instrukcje. Bardzo dużo łagodniej to brzmi, tak? Czyli kiedy miłujesz instrukcje, to miłujesz mądrość, a kto nienawidzi być instruowanym, jest głupi. Tak to można tłumaczyć. Więc myślę, że Bóg dał wyraźne takie słowa w Biblii, które są takimi instrukcjami, taką zachętą i takim ostrzeżeniem nas co do pewnych rzeczy. Ale to jest nie w tym celu, żeby nas skarać, tylko w tym celu, abyśmy osiągnęli lepszy cel, tak, abyśmy osiągnęli lepszą nagrodę. Czyli Bóg zostawił wyraźne instrukcje. I powiem wam osobiście, widzę taką swoją słabość, że po prostu znam te pewne rzeczy, ale jakby gdzieś brakuje tego po prostu tej siły, żeby iść tą drogą, tak? Robię co mogę, ale często też przez trudności dnia codziennego człowiek jest tak zabiegany, nie ma czasu, zmęczony. Dlatego postanowiliśmy, żeby pościć. I myślę, że to jest dobrym kierunku, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, wiem, jaka jest moja sytuacja. Wiem, że nie wypełnia się Twoje powołanie w 100% w moim życiu, tak jak powinno się wypełniać. Dlatego staję przed Tobą i poszczę. Mówię: oto moje serce po prostu przed Tobą. Użyj mnie, zmień mnie. Zrób, co Ty chcesz, aby Twoja wola się wypełniła. Dlatego zachęcamy, jeżeli ktokolwiek z Was również odczuwa takie pragnienie w sercu, proponuję na przykład jutrzejszy dzień, abyście też razem, nie musicie się w tym dniu spotykać, chyba że macie ochotę, bo spotkania tutaj są, ale żebyście po prostu pościli w tym temacie. Jeżeli to jest jutrzejszy dzień, pasuje Tobie bardzo dobrze, jeżeli inny dzień sobie postanawiasz, bądź tym chętny, aby stanąć przed Bogiem, powiedzieć: Boże, zmień mnie, użyj mnie, nie udawajmy nic przed Bogiem. Jeżeli widzimy, że jest coś nie do końca dobrze w naszym życiu, nie udawajmy nic przed Bogiem. Ja ogólnie mogę ocenić tak, kroczymy dobrą drogą, ale wierzę, że Bóg przez to słowo zachęca nas, abyśmy kroczyli jeszcze lepszą, dlatego że chce nam dać większą nagrodę. Amen. Możemy się pomodlić na koniec? Ojcze, my chcemy Ci podziękować za to słowo, które mówiłeś dzisiaj do nas, Panie. Bo Ty nas zachęcasz, Panie, Ty nas mobilizujesz, Panie, Ty mówisz do nas o tym, żebyśmy w tym biegu byli wytrwali, abyśmy biegli, Panie, tak jak sportowcy, którzy planują, którzy ćwiczą, którzy wyrzekają się samych siebie, Ojcze. Chcemy biec w tym biegu, Panie, po wieniec żywota, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, o serce każdego z nas, abyś nie dał nam spocząć, abyś nie dał nam spokoju, ale przez to, co również dzisiaj było mówione, przez to Duchu Święty, do czego Ty zachęcasz, abyśmy wzięli od Ciebie, Panie Jezu, Twoją zachętę, Panie, Twoje wołanie, Ojcze. Panie, my dzisiaj dziękujemy Ci za zbawienie, dziękujemy Ci za krew Jezusa, dziękujemy Ci za wszelkie dzieło Twoje, które jest w naszym życiu, Panie, którym się możemy radować. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Jesteśmy wdzięczni, Panie. Jesteśmy wdzięczni za miejsce, w którym jesteśmy. Jesteśmy wdzięczni, Panie, za nasze domy, za nasze rodziny, za nasz Kościół, za nasze miasto, za nasz kraj. Ojcze, dziękujemy Ci za to, Ojcze. Ale prosimy Cię, Ojcze, Panie, Ty mówiłeś do nas wielokrotnie, że chcesz użyć nas w przebudzeniu, Panie. Chcesz dokonać wielkich dzieł, Panie. Jezu, ja proszę Cię, Panie, abyś przemówił do naszych serc jeszcze mocniej, Panie, w tym czasie, Ojcze. Abyśmy pozostawili wszelkie złe drogi, Panie. Abyśmy pozostawili wszystko, co jest, Panie, gdzie jest pustynia, Panie, gdzie nie ma Ciebie. Wszelką światowość, wszelki grzech, wszelki ciężar, abyśmy to odrzucili, Ojcze. Abyśmy mogli spotkać się z Twoją obecnością, Panie, więcej, Ojcze, w naszym życiu, Panie. O to Cię prosimy, Ojcze, w imieniu Jezusa, Panie. O to Cię prosimy, Ojcze, pracuj nad nami. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. My chcemy więcej Ciebie w naszym życiu. My chcemy więcej poświęcenia przed Tobą, Ojcze. My chcemy więcej zaangażowania, abyśmy obracali tymi talentami, które nam dałeś, Ojcze. Abyśmy przynosili Tobie owoc, Panie, dla Twojego Królestwa, Ojcze. O to Cię prosimy teraz w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Czyń te rzeczy pośród nas. W imieniu Jezusa czyń te rzeczy pośród nas. Chcemy być szczerzy przed Tobą i, Panie, nic nie udawać, Ojcze. Jeżeli chcesz, Panie, nacisnąć, dotknąć, Panie, jeżeli chcesz dać jakieś instrukcje, zachętę, napomnienie lub karcenie, Ojcze, po to, żeby nasze serce było lepsze, po to, żebyśmy doszli do lepszego miejsca w naszym życiu, Ojcze, do lepszych cech charakteru, Panie, abyśmy uzyskali lepszą nagrodę w niebie, Ojcze. Panie, to mówimy tak, zgadzamy się na to, Panie, wychowuj nas, daj te instrukcje, ćwicz nas, Jezu, zmienia nas, Panie Jezu, prosimy Cię to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, abyś Ty działał pośród nas, Ojcze, aby to przebudzenie, o którym, Panie, do którego nas zachęcałeś, które było prorokowane pośród nas, aby stało się rzeczywistością. Najpierw niech przyjdzie przebudzenie w naszych sercach, Panie, w naszym osobistym życiu, Panie, prosimy Cię, Ojcze, a wierzę, że wtedy przyjdzie ono również do całego zgromadzenia, Ojcze, w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Jezu, chwała Tobie, Królu. Niech Twoje imię będzie wywyższone. Niech Twoje imię będzie uwielbione, Ojcze. Dziękujemy Ci za wszystko, Jezu. Jesteś cudowny, Panie. Chwała Tobie, Jezus. Amen. Amen.